Cykl poświęcony dogmatom katolickim Drogi Proste. Odcinek czwarty. Czego Kościół uczy na temat Trójcy Świętej?
Obecnym spotkaniem rozpoczynamy drugi cykl naszych zamyśleń nad prawdami wiary, nad dogmatem chrześcijańskim. Najbliższe trzy odcinki będą poświęcone tajemnicy Trójcy Świętej. Jeden z autorów wczesnochrześcijańskich stwierdza, że cała wiara chrześcijańska polega na i tak naprawdę składa się z wiary w Trójcę Świętą. Być może dzisiaj takie ujęcie sprawy może budzić pewne wątpliwości, dlatego że jak jeden z wielkich dwudziestowiecznych teologów stwierdził, gdyby wykreślić słowo Trójca Święta z większości podręczników do teologii, a przede wszystkim z większości modlitewników, a nie pojawia się ono tam bardzo często, to i tak większość nie zdałaby sobie z tego sprawy, że w ogóle cokolwiek uległo zmianie. To pokazuje rzeczywiście, że to, co jest żywym centrum naszej wiary, gdzieś dzisiaj jest niedostrzegane. Popatrzcie, my modlimy się w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tak rozpoczynamy nasz dzień, tak rozpoczynamy wszystkie ważne sprawy, tak rozpoczynamy podróż. Wszystko w Kościele, wszystko w naszej wierze jest powiązane z Trójcą Świętą, a tak mało o niej wiemy. Dlatego warto przypatrzyć się trochę dokładniej, trochę bardziej tej prawdzie wiary. Właśnie w tych trzech odsłonach, tak jak to robimy zwyczajnie, czyli co jest treścią nauczania Kościoła na temat Trójcy Świętej. Po drugie, w jaki sposób można połączyć Trójcę Świętą i liturgię. W jaki sposób możemy mieć doświadczenie Trójcy Świętej w liturgii. I trzecia rzecz to będzie Trójca Święta i nasze życie. Chcemy w ten sposób pokazać, że ta prawda wiary nie jest tylko jakimś właśnie sylogizmem, jakimś sposobem myślenia, ale gdzieś głęboko dotyczy naszego działania, naszego doświadczenia życiowego. To, że ta prawda jest w centrum wiary Kościoła, że jest najważniejszą prawdą ze wszystkich innych, że ona decyduje o tym, jak my wierzymy we wszystkie inne rzeczy i jak my żyjemy, to skłania właśnie do refleksji. Waga tej prawdy jest ogromna egzystencjalnie. Zacznijmy od tego, co Kościół naucza na temat Trójcy Świętej. W pewien sposób uzupełniamy teraz naszą wiedzę na temat tej prawdy, na temat tego dogmatu. Przede wszystkim chciałbym przypomnieć, pamiętacie z poprzedniej serii, która mówiła o poznaniu Boga, że mamy dwa światła, dwa sposoby poznawania Boga, rozumem naturalnym, jaki Pan Bóg nam dał. W ten sposób możemy poznać Jego istnienie i możemy poznać jeszcze Boga głębiej poprzez wiarę. Wiara otwiera nas na objawienie, na to, co Jezus nam powiedział o Bogu, co sam nam pokazał o Nim i z Niego w swoim własnym życiu i w swoim własnym czynie i w swoim własnym nauczaniu. I właśnie pierwsza rzecz, którą Kościół nam mówi o Trójcy Świętej, to jest to, że nie jesteśmy w stanie poznać tej tajemnicy z samego naszego rozumu. Nasz rozum jest w stanie w kontakcie z naturą poznać istnienie Boga, ale Jego wewnętrznego życia nie jest sam w stanie dostrzec. Żeby mógł myśleć i żyć tą prawdą wiary, ta prawda wiary musi zostać objawiona. I właśnie Jezus objawił nam prawdę o tym, że Bóg jest Trójcą Świętą. Będziemy próbowali w tej części naszych spotkań zrozumieć, chociaż troszkę przybliżyć sobie intelektualnie, duchowo, egzystencjalnie, liturgicznie znaczenie tej prawdy. Skąd ona w ogóle się wzięła w Kościele? Chciałbym was przekonać od tego zacznijmy. Chciałbym was do tego przekonać, żeby czytać Nowy Testament nie tylko jako książkę, która mówi o tym, jak mamy żyć, ale także i przede wszystkim jako książkę, która pozwala nam się zaprzyjaźnić z Jezusem i poznać Jezusa. Jak tak czytamy tą książkę, nie przede wszystkim jako podręcznik życia moralnego, ale jako świadectwo Jezusa i świadectwo o Jezusie, to prędzej czy później uważny czytelnik zrozumie, że całe centrum znaczeniowe wszystkiego tego, co mamy w Nowym Testamencie napisane, co zostało napisane przez autorów natchnionych, to są następujące rzeczy. Po pierwsze, Rzeczywiście, Jezus jest centrum przekazu Nowego Testamentu. Ewangelie są o Jezusie. Listy apostolskie mówią o tym, co Jezus dla nas zrobił i jak ważna jest nasza relacja z Jezusem. Czyli można powiedzieć, że centrum przekazu całego Nowego Testamentu jest osoba, życie, dzieło Pana Jezusa. To jest fakt niepowątpiewalny. Innymi słowy, lektura Nowego Testamentu, ona sama z siebie, im dłużej go czytamy, tym bardziej nas pcha, prowadzi do Jezusa. I kiedy już jesteśmy blisko Jezusa, kiedy go poznajemy w Nowym Testamencie, to okazuje się, że Jezus, który jest centrum przekazu Nowego Testamentu, sam w sobie ma taki punkt centralny swojego własnego życia. Okazuje się, że on przyszedł, żeby ta najważniejsza rzecz w jego życiu stała się obecna w świecie, została dostrzeżona. Co jest tym centrum życia Jezusa? Ojciec. Jest Jego Ojciec. Jezus przyszedł na świat, mówi nam o tym, dlatego, że Ojciec Go o to prosił. Jezus oddał za nas życie, dlatego, że taka była wola Ojca. Jezus jest gotowy oddać życie za Ojca i za nas i w tym swoim geście, w tej swojej wolności, spontaniczności oddania życia pokazuje nam, jak ważny dla Niego jest Ojciec. Słuchajcie, jeśli On decyduje się oddać dla woli Ojca i dla naszego zbawienia swoje życie, to znaczy mówi tak, dla mnie prawdziwym życiem jest relacja z Ojcem. Mogę oddać wszystko to, co stanowi moje życie tutaj, to chodzenie po ziemi, zdrowie, szacunek ludzki, byleby tylko Ojciec został objawiony w świecie, byle wam tylko dać mojego Ojca, bylebyście mogli mieć przeze mnie relację z moim Ojcem. Jezus mówi, nic innego nie czynię, jak tylko to, co widzę u Ojca czyniącego. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. I Jezus także, to jest super ważna rzecz w Jego nauczaniu, naucza o panowaniu Ojca, o Królestwie Ojca. On przyszedł, żeby to Królestwo Ojca rozpoczęło się tutaj na ziemi razem z Nimi, w Nim. I żeby mogło dotknąć każdego człowieka i przemienić jego życie. Bóg jest Ojcem. Najważniejszy przekaz życia, czynów, myśli, działalności Jezusa. Ale jak to się stało, można zadać pytanie, i zada sobie je każdy, kto będzie czytał uważnie Nowy Testament, że Jezus mógł stać się, powiedzmy to tak ładnie, ikoną, obrazem Ojca, tym transmiterem tajemnicy Ojca w świecie, że mógł tak pięknie odsłonić to, że Bóg jest Ojcem, nie carem, nie tyranem, nie obcym, nie kimś odległym, ale Ojcem, który myśli i kocha o każdym z nas. I Nowy Testament mówi, że nie stałoby się to, sam Jezus o tym mówi, gdyby nie Duch Święty. Pamiętacie pewnie wszyscy scenę chrztu w Jordanie. Tam mamy, niebo się otwiera i słychać głos Ojca. Jezus jest w rzece, przyjmuje pokornie chrzest, chociaż go nie potrzebuje. A nad nim jest niby gołębica, która symbolizuje tutaj Ducha Świętego. I zaraz potem Jezus idzie do swojego rodzinnego miasteczka, do Nazaretu, gdzie podczas szabatu odczytuje fragment Izajasza. Duch Pański spoczywa na mnie, posłał mnie, abym ubogim ogłosił dobrą nowinę, jeńcom wyzwolenie, więźniom wolność, uciśnionym radość. Zwija księgę i mówi, dzisiaj te słowa spełniły się. Czyli mówi, to ja jestem tym namaszczonym przez Ducha Świętego, żeby przynieść wszystkim życie, radość i wolność, dając im Ojca. Popatrzcie, mamy trzy filary Nowego Testamentu. Jezus w centrum i każdy, kto odkryje, że Nowy Testament jest o Jezusie, bardzo szybko zrozumie, że Jezusowi najbardziej zależy i chodzi mu o Ojca, żeby każdy z nas mógł mieć Jego Ojca jako swojego własnego Ojca. I że wszystko to dokonało się dlatego, że Ojciec dał Jezusowi Ducha Świętego, namaścił Jego ciało, namaścił Jego człowieczeństwo Duchem Świętym. Wypełnił Go Duchem Świętym, który jest, jak powie Święty Paweł, Duchem Synostwa. To jest doświadczenie apostolskie. Jeśli mamy to w Nowym Testamencie, to oznacza, że to od Jezusa usłyszeli i to w Nim zobaczyli przez te 3 lata, będąc z Nim, apostołowie. I oni to przekazali. Pamiętacie także tekst, który był dla nas tak ważny w pierwszej części, w tych 3 wykładach na temat poznania Boga. Jan mówi, to wam dajemy, to wam oznajmiamy, co sami otrzymaliśmy, bo życie się objawiło. To jest objawienie Ojca w Synu przez Ducha Świętego, w mocy Ducha Świętego. Jezus jest prawdziwym charyzmatykiem, czyli w sobie, w swoim życiu, w swoim cierpieniu, w swoim zmartwychwstaniu, w swoim słowie objawia Ojca i nie tylko objawia, On nam daje Ojca. On mówi, to jest mój Ojciec, który jest także waszym Ojcem. Niesamowita prawda. I to jest całe serce Nowego Testamentu. Kościół przyjmuje to serce Nowego Testamentu, to, co nam Bóg sam o sobie w Jezusie powiedział, odsłonił nam zakamarki swojego własnego wnętrza. To jest, słuchajcie, no niesamowicie fantastyczna przygoda. Bóg, który zwierza się człowiekowi. Bóg, który się powierza człowiekowi. Bóg, który mówi do człowieka o sobie. Który chce, żebym znał zakamarki jego życia. Tak, na ile tylko potrafię to pomieścić w swojej głowie, w swojej wolności, w swoich uczuciach, w swoim życiu, w swoich relacjach. Niesamowita prawda. W tej prawdzie nie ma nic z niepraktyczności. Ta prawda jest, ona czysto otwiera nasze całe życie. Jest tak ważna, że pierwsza część istnienia Kościoła przez 4 wieki bardzo zastanawiano się nad tą prawdą. Niektórzy ją negowali, niektórym się wydawało, że to jest niemożliwe, żeby Bóg był taki, że jest jednym, jedynym Bogiem, a jednocześnie, że ma w sobie 3 osoby. Pojawiały się herezje, niektórzy odrzucali to świadectwo Jezusa i żeby zwalczać te herezje, to znaczy, żeby cały czas nie umarło doświadczenie apostołów, które oni zobaczyli, usłyszeli, doświadczyli niejako w spotkaniu z Jezusem. Kościół zbierał się, biskupi zbierali się, żeby tą wiarę w sposób uroczysty ogłosić, żeby nakarmić nas nią. I chciałbym teraz powiedzieć o kilku takich ważnych spotkaniach właśnie biskupów, zwanych soborami, na których określono, na których wyjaśniono, o co chodzi w tym, co nazwaliśmy sercem Nowego Testamentu, w tym apostolskim doświadczeniu, że w Jezusie oni spotkali jednocześnie Ojca i Ducha Świętego. 3 różne osoby, które są tak, stanowią tak głęboką jedność, że są jednym istnieniem, jednym bytem, jednym Bogiem, a nie 3 bogami. Pierwszy sobór, który podkreślił tą prawdę, to jest Sobór w Nicei w 325 roku. Jemu zawdzięczamy nasze wyznanie wiary. I on przeciwko Ariuszowi, który zanegował to, że Jezus jest Bogiem, wyraźnie ogłosił, uroczyście powiedział, że apostołowie wierzyli w to i tego doświadczyli, że Jezus nie jest tylko zwykłym człowiekiem, ale jest także Bogiem. Jak to wszystko jest możliwe, to będziemy mówili w trzeciej części, która będzie poświęcona cała Chrystusowi. To jest 325 rok. W międzyczasie doszło do dużych, można nawet powiedzieć, awantur w Kościele. Kłócono się o tą prawdę wiary o Trójcy Świętej, nie wszyscy ją przyjmowali. I gdzieś mniej więcej w połowie IV wieku, uwaga myślicieli chrześcijańskich skupiła się na Duchu Świętym i zaczęto negować to, że Duch Święty jest Bogiem. No i znowu potrzebne było spotkanie biskupów. Miało ono miejsce w 381 roku w Konstantynopolu. To jest pierwszy tak zwany Sobór Konstantynopolski, w którym określono jako prawdę to, że Duch Święty jest Bogiem. Pan i Ożywiciel. Kyrios, czyli Bóg i ten, który daje życie. Tytuł Pan. Żydzi, jak wiecie, nie mogli czytać, kiedy w Starym Testamencie było napisane Jahwe, oni nie mogli wymawiać tego słowa. Kiedy widzieli literki JHWH, czyli Jahwe, czytali Adonai, to znaczy Pan. A Grecy przełożyli to hebrajskie Adonai na Kyrios. Pan. Pan to znaczy Jahwe. Pan to znaczy Bóg. I Sobór w Konstantynopolu mówi, Duch Święty jest Panem, to znaczy mówi, jest Bogiem. Co więcej, On nam daje życie. A kto nam może dać życie? Bóg daje jedynie życie. Przez Niego mówili prorocy, czyli istniał dużo wcześniej, od samego początku. I On razem z Ojcem i Synem odbiera uwielbienie i chwałę, czyli jest równym Bogiem, Ojcu i Synowi. Potem w średniowieczu były 2 spotkania jeszcze poświęcone Trójcy Świętej. 4. Sobór Laterański, o którym też już mówiliśmy, mówiąc o analogii i o poznaniu Boga, w 1215 roku mówi, że istnieje jedna najwyższa rzecz, którą jest Ojciec, Syn i Duch Święty. To jest wyznanie wiary przeciwko Joachimowi Sfiore, który uważał, że nie ma Trójcy Świętej, tylko 4, że jest Ojciec, Syn, Duch Święty i bóstwo. Nie, Sobór mówi, jest tylko jedno bóstwo i to bóstwo to jest Ojciec, Syn i Duch Święty. Zresztą proszę popatrzeć, tutaj wychodzi pewna terminologia, która została stworzona na pożytek mówienia o Bogu, zgodnego z tym, co nam powiedział o nim Jezus, w IV wieku. No więc rozróżniono osobę i naturę i mówimy, że nasz Bóg to jest jedna natura, jedna substancja, jeden byt, ale trzy osoby. Żeby dobrze o Bogu mówić, trzeba zawsze wziąć pod uwagę to, że to są trzy osoby, ale jeden byt. Trzy osoby nie multiplikują bytu Bożego. To może trochę wydaje się takie spekulatywne, ale to wcale nie jest takie niemądre. U nas jest jak gdyby trochę inaczej. Jest Janek, Zosia, Kasia. Są trzy osoby i trzy byty. W Bogu trzy osoby nie oznaczają trzech bytów, tylko jeden byt. I to warto zapamiętać. Jeśli ktoś będzie z Was miał jakąkolwiek potrzebę, żeby sobie pogłębić te pojęcia, zresztą będę też pokazywał, że one są ważne, także dla zrozumienia naszego życia, to istnieje cały szereg literatury, gdzie można po prostu znaleźć pogłębione te pojęcia. Czyli w Bogu jest porządek jedności, w Bogu jest porządek wielości. Jedność i wielość w Bogu się nie wykluczają, tylko tak naprawdę są dwiema stronami tej samej monety, tego samego medalu. I był jeszcze jeden bardzo ważny sobór średniowieczny w XV wieku, poświęcony we Florencji, poświęcony Duchowi Świętemu. A więc był w kościele bardzo potężny spór, szczególnie między wschodem i zachodem, czy Duch Święty pochodzi w Trójcy Świętej tylko od Ojca, czy też pochodzi od Ojca i Syna. Nasza wiara, to na pewno wiecie, bo tak recytujemy nasze credo w niedzielę, mówi o tym, że Duch Święty pochodzi od Ojca i od Syna. Od Ojca pochodzi, bo od Ojca całe życie pochodzi. A Ojciec dał Synowi tą możliwość, żeby być także początkiem życia Ducha Świętego. Popatrzcie, jaka niesamowita jest ta prawda o Trójcy Świętej. Ona pokazuje Boga nie jako samotnika. Bóg nie jest samotnikiem. Bóg jest, w cudzysłowie to powiedzmy, wspólnotą, bo On jest inaczej wspólnotą niż my. On nie jest pojedynczy, nie jest taki monadyczny, rozumiecie, nie jest taki zamknięty, nie jest takim głazem nieporuszonym. W nim jest życie. Ojciec rodzi Syna i razem z Synem tchną Ducha Świętego. Tam jest przekazywanie tego nieskończonego życia, jakim Bóg jest od samego początku. Mówię wam to nie dlatego, żeby sobie rościć pretensje, że ktoś z nas jest do końca w stanie to wytłumaczyć i zrozumieć. To jest zbyt wielkie życie, żeby się mogło pomieścić w naszej głowie czy w jakichkolwiek kategoriach. Natomiast widzicie, że no, staram się o tym mówić z fascynacją, bo mnie to fascynuje głęboko, egzystencjalnie. I w zasadzie nasz język i mówimy te wszystkie słowa po to, żeby pokazać, jak fascynujący jest nasz Bóg. Jak bliski, jak czuły, jak kochający. Podsumowując to wszystko, powiedzmy tak, że my, chrześcijanie, jesteśmy monoteistami, czyli nie wierzymy w wielu bogów, wierzymy tylko w jednego Boga, ale jesteśmy monoteistami trynitarnymi. To nas różni bardzo od Żydów i od islamu. Czyli wierzymy w jednego Boga, ale nie Boga, który jest samotny, nieosobowy, ale wierzymy w Boga, który jest nawet trójosobowy, który jest komunią, wspólnotą życia, poznania i miłości. I tyle chyba musi w tym odcinku nam wystarczyć.